Serdecznie kości Pana Jezusa Chrystusa. Bóg jest dobry. I Bóg chce, tak jak już w słowie podczas uwielbienia Duch Święty nam przypomniał, aby nie tylko tu, choć to jest bardzo ważne i cudowne i wspaniale, że kiedy jesteśmy razem jako Kościół, możemy oddawać Bogu chwałę, ale także w zwykłej naszej codzienności każdego dnia, poprzez pracę, poprzez pomoc innym ludziom, poprzez zachowanie nasze w relacjach małżeńskich, rodzinnych, poprzez reagowanie i zauważanie sąsiadów, bliźnich, Bóg odbiera chwałę z naszego serca, Jego tron jest zbudowany. Tutaj tylko jest to kwintesencja, podsumowanie naszego tygodnia, kiedy przyjdziemy razem i staniemy jako Kościół, powiemy: Boże, jesteś wielki. Pamiętajmy o tym, aby chodzić codziennie z tą myślą, przeświadczeniem. Moim życiem oddaję Bogu chwałę. W moim życiu chcę budować tron dla Niego. Jeden z psalmów mówi, że podstawą Jego tronu jest prawo i sprawiedliwość. Oj. Politycznie nic nie mówię, ale tak wyszło, tak Boże Słowo. I powtórzę. Prawo i sprawiedliwość są podstawą tronu Bożego. Kiedy budujemy tron, aby go wznieść wysoko, żyjmy dla Niego w prawości, chodźmy w mocy Ducha Świętego, w miłości, a On będzie odbierał chwałę za naszego serca i Jego Duch Święty będzie nas prowadził, wspierał i błogosławił. Amen. To było dzisiejsze kazanie. Ilu z Was lubi czytać psalmy? Są takie osoby tutaj? Oj, nie. Nie uogólniajmy. Nie wszyscy. Większość. Może i wszyscy. Ja też bardzo lubię czytać psalmy i tak wychodzi, że średnio 2 razy do roku czytam psalmy. Zajmuje mi to około 5 miesięcy, gdyż psalmów jest 150. Dziennie jeden czytam. I potem robię sobie pauzę, czytam przypowieści Salomona, które mają 31 rozdziałów. Potem znowu czytam psalmy i znowu czytam przypowieści. To jest już mój taki rytuał. Psalmy lubię bardzo czytać rano. Kiedy przed modlitwą wstanę, czytam, rozważam, one mnie inspirują do chwały i wdzięczności. Nie wiem jak w Waszym życiu, ale w moim one bardzo mocno mnie inspirują właśnie do dziękczynienia dla Boga. I dzisiaj chciałbym, byśmy jeden z psalmów mogli rozważyć. Psalm, który może jest bliski Waszym sercom, może niektóre wersety z tego psalmu cytujecie lub są częścią i treścią Waszego życia. I chciałbym, byśmy go mogli rozważyć, aby zobaczyć właściwy obraz Boga, aby zobaczyć, kim i jaki jest nasz Bóg, wyrysowany ustami autora psalmu 121. I chciałbym, byśmy ten psalm mogli dzisiaj rozważyć i aby on był dzisiaj zachętą, inspiracją dla nas, byśmy zobaczyli, dla kogo budujemy tron w naszym życiu. Dla jakiego Boga? Jakim On jest? Kim On jest dla nas? Psalm 121 rozpoczyna się od takiego stwierdzenia: oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Bardzo często tak jest w naszym życiu, jak i w życiu psalmisty, który podnosi oczy wysoko, otoczony górami, zastanawia się i pyta sam siebie, skąd nadejdzie mi pomoc. I bardzo często, tak jak powiedziałem, podobnie jest w naszym życiu. Pojawiają się góry symbolicznie, góry, które wydają nam się nie do przejścia. Góry problemów, góry trosk, góry utrapień i wyzwań dnia codziennego pojawiają się, gdyż powinny się pojawiać. Tak powinno być. Nigdzie Pan Bóg nie obiecał, że będziemy wolni od trosk, od wyzwań dnia codziennego, od ciężarów, od dotyczek, od zmagania się. Nigdzie Pan Bóg nie obiecał, a właściwie to przestrzegł nas, że one na pewno pojawią się w naszym życiu. W Ewangelii Jana 16:33 Pan Jezus powiedział: na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Więc Jezus mówi nam o tym, że nie będziemy wolni od trosk, od wyzwań dnia codziennego, ale On obiecuje, że On jest z nami w tym, że On nam pomoże przejść zwycięsko wszelką próbę, doświadczenie, trudność, wyzwanie, bo On jest zwycięzcą i pomoże nam przejść zwycięsko każde doświadczenie i każdą próbę. I gdybyśmy popatrzyli na ludzi Starego czy Nowego Testamentu, to zauważamy, że tak jest. Abraham, który z powodu głodu musiał uciekać do Egiptu ze swoją rodziną, tam musiał być skonfrontowany z władcą, który myśląc, że Saraj, jego żona, nie jest jego żoną, chciał ją za żonę pojąć. Później sprzeczka i konflikt z Lotem. Mojżesz odbiera powołanie, że Bóg go stawia, aby wyrwać naród izraelski i wyciągnąć go, wyprowadzić go z Egiptu. Tu pomaga jednemu Izraelitowi, z tego powodu musi uciekać na pustynię. Na pustyni przez 40 lat jest przygotowywany. Później Bóg mówi, to jest już ten czas, on idzie i wyprowadza w cudowny sposób naród izraelski. I ile zmagania jako przywódca miał z tym narodem. Józef, najmłodszy z rodzeństwa, którego Bóg już zaplanował, co zrobi i w jaki sposób go użyje, nielubiany przez swoich braci, hołubiony przez tatę, taki tatusynek, czy mamisynek, tatusynek. I co się dzieje w jego życiu? Sprzedany, zdradzony. Kiedy już wydaje się, że wychodzi w Egipcie na prosto, fałszywe oskarżenie żony Potyfara, więzienie. A więc wiele trudności, które go także spotkały. Dawid, którego Samuel namaszcza na króla izraelskiego, namaszczony zostaje i kilkanaście lat ucieczek, zmagania się, bo Saul nie zgadzał się z tym i chciał go zabić. Różni prorocy starotestamentowi, gdybyśmy na nich popatrzyli, Izajasz, Jeremiasz, Daniel i mniejsi tak zwani prorocy, często prześladowani, niezrozumiani przez naród, do którego Bóg kierował ich, wciskani do więzienia, poniżani, uciekający, bo groziło im odebranie życia. Jan Chrzciciel, który mówił prawdę, zwiastował prawdę, przygotowywał ludzi, tę duchową atmosferę na przyjście Jezusa Mesjasza i z powodu zachcianki córki swojej matki, córki Herodiany, co się stało? Jego głowa na misie została przyniesiona tylko dlatego, że ona chciała, żeby zginął, bo niewygodne było to, co zwiastował. Apostołowie, którzy byli więzieni, prześladowani, większość z nich męczeńską śmiercią umarła, odeszła. Więc widzimy poprzez tych kilka przykładów, że to nie jest ścieżka wygodna. Życie człowieka wierzącego to nie jest usłane różami bez kolców, że wszystko jest cacy. Tak nie jest. Pojawiają się problemy, pojawiają się wyzwania. Jest to, tak jak powiedziałem, normalne i właściwe. Problemy, te potężne góry będą się pojawiać i to jest normalne. Jakub w swoim liście powiedział w pierwszym rozdziale, w drugim wersecie, poczytujcie sobie to, bracia i siostry, za najwyższą radość, jeśli, gdy próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary sprawia wytrwałość. A ta wytrwałość prowadzi was do dzieła doskonałego, dojrzałego. Stajecie się doskonali, dojrzali w Jezusie Chrystusie i przygotowani do wszelkiego dzieła. Poczytujcie sobie to za najwyższą radość, że przechodzicie próby. To jest trudne. Ale kiedy rozumiemy, że jest to proces obróbki naszego charakteru, że jest to proces uświęcenia, upodabniania się do Jezusa, że jest to proces, który Bóg nas wychowuje i kształtuje, że jest to proces, gdzie ojcowska dłoń wychowuje nas, dyscyplinuje nas i prowadzi nas dla naszego dobra, to się uśmiechnę i powiem, Bóg mnie kocha i przeprowadza mnie przez te trudności po to, abym był lepszym, po to, abym był dojrzalszym, po to, abym zweryfikował swoje priorytety w życiu. Dlatego te potężne góry trosk, problemów, które się pojawiają, są normalnymi. Niedawno w takim małym gronie rozmawialiśmy ze sobą i jedna z osób powiedziała, że choć przechodziła i przechodzi trudności, to cieszy się z tych trudności, bo zrozumiała, jak Bóg ją przez to przeprowadzając kształtuje i wychowuje i prowadzi. Co jest ta perspektywa, którą powinniśmy mieć, kiedy przychodzą trudności do naszego życia? I wtedy, gdy one przychodzą, Wtedy zastanawiamy się, tak jak i psalmista, skąd nadejdzie mi pomoc? Skąd nadejdzie mi pomoc? Skąd nadejdzie mi pomoc? Jak rozwiązać daną sytuację? Jak przejść zwycięsko daną trudność? Jak stawić czoło odpowiedniemu temu, które przede mną wyzwaniu? Wielu wierzących ludzi liczy na własne siły. Wielu wierzących ludzi liczy na własne możliwości. Wielu wierzących ludzi liczy na znajomości i mówi, jakoś to będzie, poradzę sobie sam. Dopiero gdy doprowadzeni do beznadziejności, zapędzeni w róg, gdzie nie ma wyjścia, zaczynają dostrzegać, że sam sobie nie poradzę i mam przecież Pana Boga, który może mi pomóc. I wtedy wołają, Boże, pomóż mi. Dwie postawy właśnie są przyjmowane przez nas, kiedy przychodzą trudności. Albo w własnych siłach próbujemy je rozwiązać, albo ufamy i całkowicie polegamy na Panu Bogu. W Księdze Jeremiasza 2:13 tam Pan Bóg mówi, że naród izraelski popełnił zło, popełnił błąd. W postaci tego mówi, że mnie, źródło wody żywej, zakopali, a pobudowali sobie cysterny, aby czerpać z tych cystern wodę. I to często, i to jest ilustracją u nas, ludzi wierzących. Skąd czerpiemy pomoc? Czy wolimy cysternę, w której woda jest po jakimś czasie nieświeża, niezdrowa, zepsuta, może i skażona i wysycha? Czy liczymy na źródło, które jest niewyczerpalne, którym jest Pan Bóg? Bardzo ważne. Skąd nadejdzie Ci pomoc? Skąd czerpiesz pomoc? Na kogo liczysz? Jak próbujesz rozwiązać trudność, sytuację, w której się znalazłeś? Diabeł chce, abyś poza tymi górami, poza tymi problemami, troskami, nie widział już nic i nikogo. Drugi werset daje nam odpowiedź. Psalmista, zastanawiając się, zadając pytanie, skąd nadejdzie mi pomoc, mówi, pomoc moja jest od mojego Boga. Pomoc moja jest od Pana. Jakiego Boga i jakiego Pana? Tutaj jest dookreślenie. Który uczynił niebo i ziemię. Stwórcy nieba i ziemi. A jeśli pomoc moja pochodzi od Boga, który jest stwórcą, który jest kreatorem, który spowodował, że ten świat, w którym żyjemy, funkcjonuje i nieźle wszystko jest wymyślone, jest architektem stworzenia wszechświata, gdzie wszystko z detalami musiało być ustalone, bo gdyby Ziemia tylko była o kilka stopni inaczej pochylona, gdyby Księżyc był troszeczkę bliżej, gdyby Słońce było troszeczkę bliżej do Ziemi lub Ziemia bliżej Słońca, to nie byłoby warunków, które umożliwiałyby nam, ludziom, istnienie i życie na tej Ziemi, na tej planecie. Gdzie to wszystko jest majstersztykiem, gdzie naukowcy to poznają i patrzą, są niesamowicie zdziwieni. Wprawdzie nie uznają konstruktora. Wielu z nich uważa, że to przez przypadek, lecz Boże Słowo mówi, że to Bóg jest stwórcą nieba i ziemi. On w idealny sposób skonstruował, zaplanował ten świat, tę ziemię i to, w jaki sposób ona funkcjonuje, i cały wszechświat. Niedawno czytałem, naukowcy są zdziwieni, zszokowani wręcz, bo gdzieś tam dochodzą do tej teorii, że ten nasz wszechświat, on się ciągle rozwija, on ciągle się rozszerza, on ciągle idzie do przodu i coś, co kiedyś zakładano, że ileś tam tysięcy lat świetnych i jest koniec, jakiś tam koniec, mówią, to jest nieskończona materia, która jest potężna, nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć naszymi umysłami. I dobrze, bo to nie my stworzyliśmy to. My zajmijmy się naszą ziemią, my zajmijmy się naszymi rodzinami, małżeństwami, społecznością z Bogiem, a nie wybiegajmy aż tak daleko. Ale to pokazuje nam, że jeśli nasza pomoc jest od Boga, od Pana, który uczynił niebo i ziemię, stwórcy nieba i ziemi, To znaczy, że nasza pomoc jest od Boga Wszechmogącego. Skoro On mocą swojego słowa spowodował, że nasz świat, wszechświat, kosmos zaistniał i On to podtrzymuje mocą swojego słowa, jak mówi Boże Słowo, to myślę, że poradzi sobie w naszym problemie. To myślę, że jest w stanie rozwiązać twój problem. To myślę, że popatrzy i powie, to jest pestka. Bułka z masłem. To jest pikuś. Co to jest? Przepraszam, jeżeli ktoś ma psa i nazywa się pikuś. To jest nic dla mnie, skoro stworzyłem cały ten wszechświat z mocą tego słowa, mojego słowa podtrzymuje to wszystko, to przyjdź do mnie, bo ze mną wszystko jest możliwe. Przejdziemy, ja jestem po twojej stronie, ja jestem Bogiem Wszechmogącym i mogę ci pomóc w twoich wyzwaniach, troskach, bo ze mną wszystko jest możliwe. To jest obraz, który chciałbyśmy mieli w naszych głowach, że nasz Bóg jest potężnym i władnym Bogiem, a do tego cudownym i wspaniałym Bogiem. Dlatego w każdej sytuacji możemy przychodzić do Niego, gdyż On może, bo jest Wszechmogący i chce, bo kocha nas, nam pomóc. To jest Bóg, do którego przychodzimy. Dlatego niech nasza pomoc będzie z tego źródła niewyczerpanego, wody żywej. Jeżeli miałeś cysternę, zakop ją, a odkop relacje z Bogiem do tego, aby czerpać od Niego wszystko, co jest ci potrzebne, niezbędne do życia i do pobożności, do prowadzenia zwycięskiego życia w Nim. Trzeci werset mówi, Bóg chce, abyś żył w zwycięstwie. On powołał cię do zwycięskiego życia. Niechaj nie da się potknąć twojej nodze. Niech nie drzemie stróż twój. On powołał to ciebie i mnie do zwycięskiego życia. Do zwycięskiego życia nad pożądliwościami naszego ciała, nad pokusami, z którymi przychodzi wróg, przeciwnik, nad grzechem, nad zniewoleniem, nad wszystkim innym, co próbuje nas ograbić z pełni Bożego życia w naszym życiu. Oczywiście jesteśmy zaangażowani w duchowy konflikt. Oczywiście diabłu nie podoba się to, że służymy Bogu. Oczywiście jesteśmy na wrogim terytorium. Oczywiście ziemia nie jest naszą ojczyzną. Nasza ojczyzna jest w niebie, dlatego tu jesteśmy ambasadorami Królestwa Bożego, ale to nie jest miejsce naszego przeznaczenia. Jesteśmy na ziemi, która należy do władcy tej ziemi, do przeciwnika. I diabeł, chodząc wokół jak lew ryczący, chce nas powalić, pożreć, zniszczyć, zniechęcić. Ale ja sięgam do dziedzictwa, a dziedzictwem są Boże obietnice. A one mówią, większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. A więc to co z tego, że wróg jest duży, mocny, silny? Bo to trzeba przyznać, on ma moc, nie możemy umniejszyć tego, że diabeł jest bezsilny. On ma moc. Ale ta moc została poskromiona i zwyciężona przez autorytet i moc Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zwycięzcami. Jesteśmy po stronie zwycięzców. Dlatego obietnice Bożego Słowa są dla mnie tak i amen. Większy jest ten, który jest we mnie. Dlatego ja w to wierzę i stoję na autorytecie tej obietnicy i tego słowa. To było 1 Jana 4,4. Kolosan 2,15 mówi nam, że Bóg w Jezusie rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy całkowity triumf. Całkowity triumf. To słowo rozbroił wojskowo oznacza, że pozbawił broni, a także oznacza znaczeniowo oskubać, ogołocić, obrać. A więc całkowicie został Oskubany. Tak. On sprawia wrażenie i chce, żebyśmy wierzyli w to, że On dalej jest silniejszy niż autorytet Bożego Słowa, niż ofiara Jezusa, niż sam Pan Jezus. Jeżeli przyjmiemy takie kłamstwo, takie oszustwo do naszego życia, to przegrywamy. Ale kiedy stoimy na fundamencie Bożego Słowa, które mówi, że większy jest ten, który jest we mnie, że mam Ducha Świętego, że mam Boże życie w sobie i Jezus jest po mojej stronie, odnoszę zwycięstwo i triumf. Bo On już zwyciężył. Czwarty werset mówi nam, oto nie drzemie, ani nie zasypia stróż Izraela. Bóg ciągle, nieustannie czuwa nad Twoim i moim życiem. Jego oko w innym psalmie jest napisane, spogląda i patrzy, i nadzoruje, i kontroluje bieg Twojego życia. Izajasza 40, rozdział 28 mówi, że On nigdy nie ustaje. On ciągle jest w działaniu. Inne tłumaczenie tego psalmu z Biblii Ekumenicznej mówi, że nie przysypia stróż Izraela. Myślę, że niejednemu z Was, kierowcom, zdarzyło się przysnąć lub niejednemu z Was na nocce, kiedy pracowaliście na nocne zmiany, zdarzyło się przysnąć. Ja kilka razy miałem takie sytuacje jadąc samochodem i myślę, że wielu kierowców może to potwierdzić, kiedy myśli się, że się widzi, a już się nie widzi, bo oczy już odmawiają posłuszeństwa. Ale może Słowo mówi, że nam zdarza się przysnąć. Nam zdarza się zdrzemnąć. My na chwilę możemy stracić kontakt wzrokowy czy umysłowy. Tak jak niektórzy z Was teraz. Wam się zdarza przysnąć teraz. Ale o Panu Bogu jest napisane, Jemu nie zdarza się przysnąć. On nie zasypia. On nie traci kontroli nad wszystkim, co się dzieje, tak jak my czasami tracimy kontrolę. On nie przysypia. I to nam mówi też o tym, że gdy kontroluje, gdy czuwa nad naszym życiem, to nigdy nie przychodzi ani za późno, ani za wcześnie. On zawsze przychodzi na czas. W najlepszym czasie. W Bożym czasie. On wie wszystko i wie, kiedy i jak przyjść do naszego życia i nam pomóc. Ale znowu, nasze zaufanie do Niego powinno spowodować, Boże, Ty wiesz lepiej. Bo czasami myślimy, że to my wiemy lepiej, jak Pan Bóg powinien przyjść do naszego życia, kiedy powinien zainterweniować i jeszcze podajemy Mu sposób interwencji i rozwiązania problemu, który jest. I mówimy, Panie Boże, a teraz ja proszę Cię, żebyś to tylko podbił i wypełnił. Nie tak. Zaufanie polega na tym, że wierzę, że On wie lepiej, jak przyjść, kiedy przyjść i w jaki sposób rozwiązać sytuację, w której jestem. Moje zaufanie mówi, Boże, Ty wiesz lepiej. A więc On ciągle i nieustannie czuwa i chce prowadzić nasze życie. Piąty werset mówi nam, że Pan jest stróżem Twoim i Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Bóg jest stróżem. On Ciebie pilnuje. On o Ciebie się troszczy. On jest najlepszym i najpewniejszym schronieniem. I gdy czytamy psalmy, to one wręcz biją tym stwierdzeniem, że Bóg jest najpewniejszą ucieczką, że On jest twierdzą, że On jest schronieniem, że w Nim mamy wszystko, że On nam pomaga przejść zwycięsko dane sytuacje. Bo tak jest w naszym życiu. A kiedy On jest naszym stróżem, kiedy On jest po naszej stronie, to zły nie może nas tknąć, mówi Boże Słowo. Kiedy chodzimy w Jezusie, kiedy trwamy w Jezusie, kiedy chodzimy w Duchu Świętym, jesteśmy zwycięzcami. Jakub powiedział, przeciwstawcie się diabłu mocni w wierze, a ucieknie od was. I to jest znowu słowo, na którym stajemy, na fundamencie tego słowa, bo to jest część naszego dzieciństwa, o którym tak wiele mówiliśmy. To jest obietnica, to jest fakt duchowy, w którym musimy uwierzyć, aby na nim stanąć i prowadzić zwycięskie życie. Jest napisane, że Pan Bóg jest cieniem. To mówi nam o tym, że On nas nigdy nie opuszcza. Że On, gdy przechodzimy problemy, gdy przechodzimy różnego rodzaju trudności, On jest z nami zawsze. Choć diabeł będzie próbował wlać zwątpienie do naszych serc. Bóg Ciebie nie kocha, wszyscy Cię zostawili, Bóg Ci już nie przebaczy, jesteś do niczego, ponownie zawiodłeś, koniec z Tobą. To są wszystko kłamstwa diabelskie. Bo Boże Słowo mówi nam wręcz całkowicie coś innego. Że Bóg nas kocha, jest po naszej stronie, że choćby wszyscy nas opuścili, On nas nie opuści, że choćbyśmy szli ciemną doliną, to z Nim przejdziemy ją zwycięsko, a więc Bóg obiecuje nam, że jest po naszej stronie. On nigdy nas nie opuszcza, On jest tak jak cień, Kto z was może powiedzieć, idąc sobie, okej, okay, a teraz ciebie zostań tu, a ja idę dalej i sobie pójdę. Próbował ktoś z was to zrobić? Cień to jest cień. Jest z nami wszędzie. Nie możemy zostawić cienia. I Bóg mówi o sobie, że jest takim cieniem, że jest w naszym życiu obecny, że jest zawsze obecny w naszym życiu. Ale aby był cień, potrzebne jest światło, źródło światła. Kto jest twoim źródłem światła? Jezus w Ewangelii Jana 8:12 powiedział o tym. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Ja jestem światłością świata. Jeżeli Jezus jest twoją światłością, to jest automatycznie cień. A jeśli jest cień, to obietnica, ja cię nie opuszczę i nie zostawię, jest w twoim życiu aktualna. Jeśli Jezus jest światłością twojego życia, jeśli patrzysz na Niego, jeśli On jest źródłem twojego życia. Gdy chodzimy w światłości, mamy obietnicę, że On zawsze jest z nami. Jest tylko jeden, jedyny wyjątek. Kiedy nie ma cienia. Kiedy? Kiedy chodzimy w ciemności. Kiedy nie ma źródła, które może rzucić cień, wtedy, kiedy chodzimy w ciemności, nie ma cienia. Życie w ciemności powoduje, że nie mamy cienia i nie możemy mieć zagwarantowane, że Pan Bóg będzie z nami w tych wszystkich naszych ciemnych sprawach, które robimy, których się dopuszczamy i o których nie wie nikt poza mną i Panem Bogiem jako wszechwiedzący. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Pan Jezus, gdy rozmawiał z Nikodemem, gdy to wspaniałe stwierdzenie o Bożej miłości, że Bóg umiłował świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, miał życie wieczne. Później Jezus mówi o tym, że Bóg nie posłał swojego Syna, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie już sądzony. Kontynuuje Jezus i dochodzi do 19 wersetu 3 rozdziału Ewangelii Jana i mówi, a na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. I tu jest ta pokazana ciemna strona życia człowieka. Kiedy ukrywamy grzech, chodzimy w ciemności, kiedy mamy rzeczy niepowyjaśniane, to ciężko spodziewać się, że będziemy mieć cień. Kiedy chodzimy w ciemności, kiedy kochamy ciemność. Ja nie mówię o tym, że zdarzy nam się zgrzeszyć. To jest normalne, że zdarza nam się. Popełniamy błędy, ale chodzimy w światłości. To, co Jezus powiedział, żyję w prawdzie i dążę do światłości. Ja chcę być blisko Jezusa, ja chcę mieć źródło w Nim. Ja popełniam błędy, ja zauważam swoje niedoskonałości, ale je reguluję na bieżąco, wyznaję i chodzę w światłości, oczyszczając się, uświęcając się, upodabniając do Jezusa. Ale jest różnica, jeśli ktoś ukochał ciemność. Jezus mówi, że są tacy ludzie, którzy podejmują decyzje, źle czynią i nienawidzą światłości, nie zbliżają się do światłości, bo nie chcą, aby ich złe czyny wyszły na jaw. I Duch Święty tydzień temu, 2 tygodnie temu też nam wskazywał na nasze życie, abyśmy wglądali w siebie, rewidowali nasze serca, abyśmy patrzyli w nasze serca, jak wygląda nasze życie. Poprzede mną, czy przed nami, ja was oceniam tylko zewnętrznie. Ale Pan Bóg wie o motywacjach, pragnieniach i dążeniach naszych serc. On wie, czego pragniemy w swoim życiu. On wie, czy mamy ciąg na Niego, czy chcemy chodzić w światłości, czy chodzimy w prawdzie, zbliżamy się do światłości i mówimy, Boże, ciągle mnie przemieniaj. Ja jestem niedoskonały, ale chcę przemiany. Pomagaj mi, chcę się upodabniać do Ciebie. Dzięki Ci za Twoje słowo, za Ducha Świętego, który mnie wprowadza we wszelką prawdę. Ja się zmieniam. Czy może są rzeczy w Twoim życiu, o których nikt nie wie? Wiesz tylko Ty i Pan Bóg. I nie chcesz, aby one wyszły. Dopóki nie chcesz, aby wyszły, Pan Bóg nie może Ci pomóc. Kiedy staniesz przed Nim, obnażysz się, wyznasz z chęcią rozprawienia się z przeszłością i z rzeczami, których się dopuszczałeś, wtedy przychodzi światło do Twojego życia. Wtedy jest cień, wtedy jest ingerencja Boża, wtedy Pan Bóg Ci pomaga, prowadzi Cię, pomoże Ci się uwolnić z tego, w czym żyjesz. Tak bardzo ważne jest, żebyśmy dokonywali wyborów, bo to są osobiste decyzje, to są osobiste wybory każdego z nas z osobna, aby chodzić w światłości, aby mieć źródło światła, abyśmy mieli cień. Tylko tak ważną rzeczą jest, abyśmy wglądali w siebie, dokonywali rewizji swojego życia. Nawet to, co dzisiaj Danusia, dzieląc się, Duch Święty zadał jej pytanie, czy wszędzie, w każdych okolicznościach budujesz tron dla Jezusa? Każdy z nas niech odpowie sobie na to pytanie i na inne stawiane dzisiaj. Werset 6 mówi nam, słońce nie będzie razić się za dnia, ani księżyc w nocy. Już to wspomniałem, że naukowcy mówią, że Ziemia została idealnie w tym wszechświecie umiejscowiona, umocowana, żeby mogło być na niej życie. Gdyby troszeczkę księżyc był bliżej, byśmy mieli problemy. Gdyby słońce było troszeczkę bliżej lub dalej, mielibyśmy problemy. I ten werset mówi nam, że Bóg we wszystkim świetnie wszystko uczynił. Co robi, to robi w sposób doskonały, idealnie, dokładnie. I mówi nam o tym, że On wie o Twoim życiu wszystko. I skoro zaplanował to wszystko, troszcząc się o Twoje życie, robi to idealnie i dokładnie. Dlatego zaufanie. Boże, ja powierzyłem swoje życie Tobie. Niech Twoja wola wypełnia się. Chcę żyć zgodnie z tym, co masz dla mnie. 7 werset. Pan strzec Cię będzie od wszelkiego zła, strzec będzie duszy Twojej. On nam mówi o tym, że Bóg chroni nas od wszelkiego zła. Boże Słowo mówi nam, że jesteśmy cenni i wartościowi w Bożych oczach. Pan Jezus w jednym miejscu powiedział w Ewangelii Mateusza bodajże w 10 rozdziale, że nawet włosy na Waszych głowach są policzone, jesteście wartościowi w oczach Bożych. Niektórzy mają mniej tych włosów, no ale nawet te są policzone. Te kilka. Jesteście więcej warci niż wróble, które sprzedaje się tam za grosz, za 2 grosze, mówi Pan Jezus. To pokazuje nam, że Bóg troszczy się o nas. I tak jak taki wróbel, Pan Jezus mówi, bez woli Ojca nie spada na ziemię, to tak samo, jest to analogia pokazana, jak mocno Bogu zależy na nas, tak mówi Bóg troszczy się o was. Bóg jest po Twojej stronie, On chce chronić Ciebie od wszelkiego zła. On chce strzec Twojej duszy. Diabeł nie ma prawa do naszego ducha i do naszej duszy, bo należymy do Jezusa. Zostaliśmy przeniesieni z Królestwa Ciemności, gdzie był naszym władcą diabeł, do Królestwa Światłości. Teraz Jezus jest naszym Panem i On ma prawo do całego naszego życia. Dlatego pilnujmy naszego życia, aby nie dać haczyka, na którym diabeł będzie mógł wejść do Twojego życia i powiedzieć, mam do tego prawo. Ja pamiętam pewne wydarzenie, jeszcze kiedy byłem w tym projekcie zakładania zborów, odwiedzałem miejscowości, do których jeździliśmy. Raz, gdy miałem jechać do jednej miejscowości, wtedy misjonarz, który tam pracował, powiedział, Andrzej, jak przyjedziesz, myślę, że będziemy musieli pomodlić się o osobę, która moim zdaniem jest zniewolona, opętana. Siły demoniczne w niej się objawiają. Mówię, że ona nawrócona jest. Tak, na jakiejś ewangelizacji kilka miesięcy wcześniej nawróciła się, ale teraz ostatnio widzę, po niej jest jakoś dziwna. Mówię, dobrze, przyjedziemy, umów tak spotkanie, żebyśmy po nabożeństwie, po spotkaniu mogli się z nią spotkać. Ona była na tym nabożeństwie, ja usługiwałem. Gdy usługiwałem, gdy patrzyłem na nią, widziałem, dziwne jej zachowanie, takie niby nic, ale jej oczy takie błędne były. I po nabożeństwie do niej podszedłem, ona miała na imię Gosia, mówię: Gosia, co słychać? Panowie, zapraszam do mnie na kawę, na kolację, i poszliśmy tam do niej. I wydawało się wszystko ok. Ale kiedy zaczęliśmy się modlić, nagle demon obudził się w niej. I stoczyliśmy duchową walkę w autorytecie Jezusa, modliliśmy się o nią i przyszło uwolnienie. I wtedy, gdy to przyszło, taki Boży pokój wstąpił do jej serca, ona mówi do swojego męża: a teraz idź i wyrzuć to, co mam w torebce. I on poszedł. I przyszedł do nas i pokazał piersiówkę alkoholu, małą butelkę alkoholu. I on poszedł to wylać. I ona wtedy mówi: gdy się na nowo narodziła, pierwszy raz, gdy usłyszałem Ewangelię, Bóg uwolnił mnie od alkoholu. Ja wcześniej miałam też, mówi, takie nawiedzenia różne. Widziałam duchową rzeczywistość. Bałam się bardzo. I gdy przyszłam do Jezusa, to wszystko minęło. Wszystko. Stałam się wolną w Jezusie. Byłam szczęśliwa. Ale, mówi, ona była kelnerką. Pracowała jako kelnerka. Mówi: pewnego dnia przyszła myśl do mojego serca, abym znowu się napiła. Ona miała problem alkoholowy. Wtedy, gdy się na nowo narodziła, zarazem wszystkie te demoniczne sprawy i z alkoholu została uwolniona. Mówi, gdy się napiła, następnej nocy pojawiły się znowu dokładnie te same rzeczy. I wiem, powiedziała, że to właśnie przez alkohol dopuściłam, aby diabeł na nowo zaczął męczyć moje życie. Od wtedy, to było kilka lat temu, często gdy dzwonię tam do tego pastora, gdzie tam został założony zbór, pytam, jak się Gosia ma. Mówi: super, trzyma się Jezusa, trwa w Jezusie, wszystko jest dobrze. Ale to pokazało mi, że jeżeli damy furtkę, otworzymy furtkę w naszym życiu, w naszym umyśle, czy to pornografia, czy to internet, nieczyste rzeczy, których nikt może nie widzieć, no bo kto nasze myśli czyta? Nikt. Ale jeśli otworzymy, diabeł może zacząć nas prowadzić w naszym życiu, ograbiać nas w błogosławieństwo Boże i zacząć rządzić naszym życiem. Jeśli wrócimy do starych nałogów, tak jak w tym przypadku alkohol był furtką dla mocy demonicznych, które wróciły do jej życia, możemy mieć problem w życiu. Stąd Boża obietnica, że Bóg strzeże nas, kiedy chcemy być strzeżeni. Jeśli dobrowolnie otwieramy się na zło, na grzech i frywolnie korzystamy z rzeczy, które nie powinniśmy, uważajmy, bo konsekwencje mogą być trudne do poniesienia i zbyt kosztowne i szkoda. A więc Bóg chroni nas od wszelkiego zła. On jest zainteresowany naszym duchem, naszą duszą i naszym ciałem. Wszelkie obietnice i autorytet imienia Jezus dotyczy stanu naszego ducha, naszych emocji, duszy, umysłu oraz naszego ciała. W tym wszystkim możemy przychodzić do Boga i On chce nam pomagać, On chce nas uzdrawiać, On chce nas uwalniać, On chce nas przemieniać, On chce nas leczyć, On chce nas pocieszać, On chce nas podnosić, bo tak mówi Boże Słowo. A Jego Słowo dla mnie jest prawdą. A dla was?
Amen.
Amen. Ósmy werset. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia Twego teraz i na wieki. I on nam mówi, że Bóg od samego początku Twojego życia do samego końca Twojego życia jest zainteresowany Tobą. Od samego początku. Więcej, Boże Słowo mówi, zanim pojawiliśmy się na tym świecie, Bóg miał już plany i myśli względem nas. On już wiedział, co chce, abyśmy w życiu osiągnęli. On już wiedział, co chce, abyśmy wypełnili dla Niego. Jego zamysł, Jego mądrość spowodowała, że On już wiedział, że On nas, zanim się urodziliśmy, już nas ukochał swoją miłością. Dlatego tak bardzo mu zależy na tym, abyśmy chodzili wypełniając Jego wolę. Tak bardzo mu zależy na tym, abyśmy chodzili Jego ścieżkami. Tak bardzo mu zależy na tym, abyśmy nie zboczyli z kursu, ale szli drogą, ścieżką wyznaczoną przez Niego. Tak bardzo mu zależy, bo ma plany względem Ciebie i mnie. On chce każdego z nas prowadzić i chce nas błogosławić i chce, aby Jego wola w naszym życiu była wypełniana. Dlatego on chce strzec i będzie strzec twojego wyjścia i wejścia. Jest to obrazowo powiedziane, twojego początku i końca. On jest zainteresowany twoim życiem. Ten psalm pokazał mi, dzisiaj tym się dzielę z wami, pokazuje nam, jaki i kim jest nasz Bóg. Jest potężny, wielki, wszechmogący, pełen miłosierdzia, miłości, zwycięski i jest po naszej stronie. Jest bardzo mocno zainteresowany twoim i moim życiem. Nie jesteś mu obojętny. I gdy pojawiają się góry problemów, trosk, wyzwań dnia codziennego, pamiętajmy, do kogo przychodzić. Pamiętajmy, u kogo szukać pomocy. Pamiętajmy, kim jest nasz Bóg i że jest po naszej stronie. Amen. Powstańmy do modlitwy.